V. Kieland, Penelope Ward. Milioner i bogini. Wydawnictwo Editio. Czyta Hanka Tyszkiewicz. Prawda rzadko bywa jednoznaczna i nigdy nie jest prosta. Oscar Wilde. Rozdział pierwszy. Bianka. Wygląda na to, że firma tego palanta zajmuje całe górne piętro. Nacisnęłam przycisk w windzie i na odwal się skończyłam pisać w telefonie listę pytań do wywiadu. Sylwia, moja przełożona, nie będzie zadowolona, zwłaszcza, że miałam przygotować pytania 2 dni temu, a teraz nie będzie miała czasu na wprowadzenie żadnych zmian, a ona uwielbia wprowadzać zmiany. Byłam już 5 minut spóźniona, a winda strasznie się wlokła. Dźgając kilka razy palcem przycisk numer 34, mruknęłam, że następnym razem pójdę schodami. Ale kogo chciałam oszukać? W tych butach? W tej obcisłej spódnicy? To cud, że w ogóle byłam w stanie wejść na chodnik, gdy taksówka wysadziła mnie przed budynkiem. Westchnęłam głośno. Czy my się w ogóle przemieszczamy? To naprawdę była najwolniejsza winda, jaką kiedykolwiek jechałam. Sfrustrowana i może odrobinę zniecierpliwiona, bo chciałam mieć już ten wywiad za sobą, znów zaatakowałam panel. Naciskając ponownie guzik, jęknęłam. No rusz się, jestem już potwornie spóźniona. Odetchnęłam z ulgą, gdy kabina w końcu przyspieszyła. Ale nagle gwałtownie stanęła, a w środku zrobiło się zupełnie ciemno. No i proszę, zepsuła pani windę. Odezwał się za moimi plecami niski głos. Podskoczyłam przestraszona i poczułam, że komórka wymsknęła mi się w ciemności z rąk i upadła na podłogę. Towarzyszący temu trzask powiedział mi, że się rozbiła. Jasna cholera, no i co pan narobił? Schyliłam się i zaczęłam macać po podłodze, ale nie mogłam jej znaleźć. Czy mógłby mi pan przynajmniej poświecić, żebym mogła znaleźć swój telefon? Z przyjemnością. Dziękuję, prychnęłam. Gdybym tylko miał ze sobą swój. Pan żartuje? Nie ma pan telefonu komórkowego? Kto się w ogóle rusza bez telefonu? Może sama powinna pani tego spróbować. Gdyby nie była pani tak zapatrzona w ekran, nie znaleźlibyśmy się w tej sytuacji. Wstałam i chwyciłam się pod biodra. A to niby dlaczego? Była pani tak zajęta klepaniem w klawiaturę, że nawet pani nie zauważyła, że nie jest sama w windzie. No i co z tego? Gdyby mnie pani zauważyła, nie przestraszyłaby się pani na dźwięk mojego głosu i nie rozwaliłaby pani telefonu. Wtedy zaś mielibyśmy światło i widziałaby pani przyciski w windzie na tyle wyraźnie, żeby móc nacisnąć guzik jeszcze jakieś 20 lub 30 razy. To na pewno by pomogło. Poczułam, że mężczyzna poruszył się za mną. Co pan robi? Gdy odpowiedział, jego głos dobiegał z innego miejsca. Z dołu, po mojej lewej stronie. Ukucnąłem, żeby poszukać pani komórki. Było naprawdę ciemno. Zupełnie nic nie widziałam, ale poczułam ruch powietrza i domyśliłam się, że mężczyzna musiał się podnieść. Proszę nadstawić rękę. Da mi pan telefon, tak? Nie, zdjąłem spodnie i dam pani potrzymać swojego fiuta. Jezu, niezła z pani jędza, co? Przekonana, że nie może mnie zobaczyć, uśmiechnęłam się, słysząc jego sarkastyczną uwagę i wyciągnęłam rękę. Niech mi pan da ten telefon. Jedna z jego dłoni musnęła moją i przytrzymała ją, podczas gdy druga położyła mi telefon na ręce i zacisnęła wokół niego moje palce. Ładnie się pani uśmiecha. Powinna to pani częściej robić. Tu jest zupełnie ciemno. Skąd pan wie, że się ładnie uśmiecham? Widzę pani zęby. Puścił moją rękę, a ja natychmiast poczułam, że zaczyna mnie ogarniać panika. Cholera, nie tutaj, nie teraz. Złapałam go znów za rękę, zanim zdążył ją cofnąć. Przepraszam, czy może pan jeszcze przez chwilę potrzymać mnie za rękę? Zrobił bez pytania to, co go prosiłam. To było przedziwne, ale ten człowiek po prostu stał i trzymał mnie za rękę, ściskając ją od czasu do czasu, jakby wiedział, że potrzebuje otuchy. W końcu poczułam, że fala strachu odpływa i rozluźniam uchwyt. Może mnie pan już puścić? Przepraszam, miałam mały atak paniki. Już po wszystkim? Czasem tak mam, pojawia się i znika. Mam przeczucie, że im dłużej będziemy tu tkwić, tym większa szansa, że znów mnie dopadnie. Niech pan do mnie mówi, to odwróci moją uwagę. No dobrze, jak pani ma na imię? Poczułam nieodpartą potrzebę, aby krzyknąć. Co to do cholery było? Warknął. Wydałam z siebie kolejny wrzask, tym razem jeszcze głośniejszy. Po co pani to robi? Nie odpowiadając na jego pytanie, powiedziałam po prostu zdyszana. To mi dobrze zrobiło. Przeraziła mnie pani nie na żarty. Przepraszam, to mój sposób na napady paniki. Krzyczeć na całe gardło. I to pani najlepsza metoda? Mam kilka różnych. Czasem masuję kule. Słucham? Mam kule. Masowanie ich bardzo mi pomaga. Kule? A wyglądała mi pani na kobietę od tyłu całkiem zgrabną. To kule z Bowding. Metalowe kule medytacyjne. Poruszam nimi okrężnym ruchem w dłoni. Pomaga mi to się uspokoić. Zaczęłam gorączkowo grzebać w torebce. Co to za szelest? Zapytał. Usiłuję je znaleźć. Mam je gdzieś w torebce. Ale bez światła nie byłam w stanie ich odszukać. Cholera, gdzie one są? Facet zarechotał. Ja też mam kulki, które mogłaby pani pomasować, jeśli ma pani taką potrzebę. Jest pan obleśny. Niech pan trzyma swoje kulki i potrzeby z dala ode mnie. No co pani? Przecież nie mówię poważnie. Proszę wyluzować. To pani zaczęła całą tę rozmowę o masowaniu kulek. Utknęliśmy w windzie bez światła. Chciałam trochę pożartować na litość boską. W końcu udało mi się odnaleźć kulę z Bowding, więc powiedziałam. Okej, znalazłam. Odetchnęłam głęboko i zaczęłam obracać je w dłoni, koncentrując się na kojącym dźwięku uderzającego o siebie metalu. Brzęczą, jak miło, zauważył facet z wyraźnym sarkazmem. Co tak właściwie pani z nimi robi? Obracam je. I to naprawdę pani pomaga? Tak. Po kilku minutach odwróciłam się do niego. Niech pan wystawi rękę. Położyłam kulę na jego dłoni. Niech pan je rozdzieli palcem wskazującym. Gdy poczułam, że ustawia kulę złym palcem, odezwałam się. Nie, powiedziałam palcem wskazującym, a nie środkowym. O, to dobrze. Lepiej zostawić palec środkowy w spokoju. Jeśli winda zaraz nie ruszy, być może będę musiał go wielokrotnie użyć. Pan nie traktuje tego poważnie. Niech pan odda mi kulę. Wyjęłam mu je z dłoni. Byłem kiedyś na randce z kobietą, która nachylając się nad stołem powiedziała, że ma w cipce metalowe kulki. Kulki Benła. Aha, czyli wie pani co to? Tak? Proszę, proszę. Prawdziwa z pani specjalistka od kulek. Stosowała pani kiedyś te kulki Benła? Nie, nie, nie potrzebuję kulek, żeby mieć orgazm. Naprawdę? Nie widziałam tego, ale miałam wrażenie, że się do mnie uśmiecha. Kręcąc głową, powiedziałam. No dobrze, ta rozmowa robi się dziwna. Dopiero teraz robi się dziwna? Wydaje mi się, że całe nasze spotkanie zrobiło się dziwne w chwili, w której pękły mi przez panią bębenki w uszach. Sytuacja była absurdalna. Nagle zaczęłam się śmiać. Metalowe kule wymsknęły mi się z dłoni i potoczyły się gdzieś po podłodze. Spadły pani kulki. Powaga, z jaką to powiedział, sprawiła, że zaczęłam się śmiać jeszcze bardziej. Facet zawtórował mi i teraz już oboje śmialiśmy się histerycznie. Ta sytuacja zaczęła nam obojgu rzucać się na mózg. W końcu siedliśmy na podłodze, opierając się o ściany windy. Przez chwilę panowała cisza. Dotarło do mnie, że ten facet naprawdę ładnie pachnie. Mieszanką wody po goleniu i jego własnego męskiego zapachu. Zaczęłam się zastanawiać, czy jest atrakcyjny. Musiałam przyznać, że głos miał cholernie seksowny. W końcu zapytałam. Jak pan wygląda? Wkrótce się pani przekona. Próbuję tylko podtrzymać rozmowę. Gdy przysunął się do mnie, jego słowa zadrgały na mojej skórze. A jak pani zdaniem wyglądam? Jego głos był naprawdę podniecający. Odchrząknęłam. Ma pan naprawdę przyjemny głos, bardzo dojrzały. Wyobrażam sobie pana jako starszego, dystyngowanego mężczyznę. Może wygląda pan jak James Brolin? Do zaakceptowania. A ja? Zapytałam. Pomyślmy. Widziałem panią od tyłu, więc wiem, że ma pani nieziemski tyłek i ładne zęby, skoro prawie świecą w ciemności. Zaczęłam oddychać z większym wysiłkiem. Musiał wyczuć, że zaczynam się denerwować, bo dodał. Skoro ma pani znów zamiar zacząć wyć jak hiena, to może przynajmniej spróbuje pani wezwać pomoc. Wykorzysta pani ten wrzask w słusznej sprawie. Poderwałam się nagle i zaczęłam walić w drzwi windy. Na pomoc! Na pomoc! Nikt nie odpowiedział na moje wołanie.
No dobra, może już pani przestać.
Wróciłam na podłogę i poczułam, że znów zaczyna mnie ogarniać panika. Trudno było z tym walczyć bez czegoś, co odwróciłoby moją uwagę. Nigdy dotąd nie musiałam radzić sobie z atakiem w całkowitej ciemności. Może mnie pan znów podtrzymać za rękę?
Jasne, odpowiedział po prostu mężczyzna.
Zamknął moją dłoń w mocnym uścisku. Pozbawiona bodźców wzrokowych, skupiałam się na innych zmysłach, a zwłaszcza na zapachu i dotyku. Rozkoszując się uściskiem jego dużej, ciepłej dłoni i wdychając jego zapach, zamknęłam oczy i spróbowałam się uspokoić. Mężczyzna podskoczył nagle i puścił moją rękę.
Światło!
Otworzyłam szeroko oczy i zobaczyłam, że wróciło światło w windzie. Światło! Krzyknęłam. Gdy odwróciłam się odruchowo, aby go objąć, zatrzymałam się w pół ruchu, a serce zabiło mi mocniej. Przyglądałam mu się przez kilka sekund. Był dużo przystojniejszy, niż sobie wyobrażałam. Do tego stopnia, że zrobiło mi się wstyd z powodu tego wszystkiego, co zaszło po ciemku. Facet w ogóle nie wyglądał jak James Brolin. Był młodszy, atrakcyjniejszy i bardziej męski. Mógł mieć 30 kilka lat. Mój towarzysz z windy miał włosy ciemne jak atrament, których część opadała na uszy, a część była schowana pod bejsbolówką odwróconą tyłem naprzód. Miał porażające, stalowo-szare oczy, a na jego pięknie ukształtowanej brodzie widniał lekki zarost. Nie wiedziałam, co powiedzieć, więc wydukałam tylko cześć, jakbyśmy dopiero co się poznali. Facet posłał mi niebezpiecznie seksowny uśmiech i puścił do mnie oko.
Cześć.
Rozdział 2. Dex.
Wow. Z mojej małej piłkareczki była niezła laska. Zanim zgasło światło, zdążyłem ją zobaczyć tylko od tyłu. A teraz patrzyłem w jej piękne, wielkie, brązowe oczy, myśląc sobie, że cała ta przygoda z windą być może wcale nie jest taka zła.
Dziewczyna chrząknęła. Światło wróciło, ale winda dalej stoi.
Nacisnąłem kilka przycisków. Na to wygląda, ale to krok w dobrą stronę. Na pewno zaraz ruszy. A mówiąc zaraz ruszy, wcale nie miałem na myśli mojego fiuta, choć mógłbym przysiąc, że się poruszył, gdy oblizała swoje śliczne, pełne usteczka.
Zrób to jeszcze raz.
Cholera. Jaka ona śliczna.
Powędrowałem wzrokiem w dół jej ciała, a potem znów w górę, z zachwytem przyglądając się, jak drobne guziczki przy jej konserwatywnej bluzce prowadzą do delikatnej szyi. Z przyjemnością przyssałbym się do tej skóry.
Może udałoby mi się ją przekonać do wspólnych wegarów.
Gdzie się pani wybiera, gdy już uda się nam stąd wydostać? Zapytałem.
Na 34. piętro, odpowiedziała.
Co takiego?
Dlaczego jedzie na moje piętro?
Na pewno nie pracuje dla mnie. Zapamiętałbym tę twarz, te oczy. Co panią tam sprowadza?
Mam przyjemność przeprowadzić wywiad z wielkim Krezusem.
Poczułem ucisk w żołądku.
O, to nie wróżyło dla mnie nic dobrego.
Przełknąłem ślinę, a potem przechyliłem głowę na bok i dalej zgrywałem głupka.
Z kim?
Z nieuchwytnym Dexterem Truitem, prezesem Montage Enterprises. Firma zajmuje w całości ostatnie piętro.
Starając się, aby nie było po mnie poznać, że zaraz puszczą mi nerwy, zapytałem, dlaczego mówi pani na niego Krezus?
Pewnie dlatego, że wyobrażam go sobie jako zgryźliwego, pazernego dupka. Uznałam, że takie przezwisko mu pasuje, choć tak naprawdę wcale go nie znam.
W takim razie, dlaczego tak go sobie pani wyobraża?
Mam swoje powody.
Może nie powinna pani myśleć źle o ludziach, dopóki ich pani nie pozna. Mimo, że znałem odpowiedź na to pytanie i tak je zadałem.
A po co w ogóle ten wywiad?
Pracuję dla czasopisma biznesowego Finance Times.
Zostałam wyasygnowana do przeprowadzenia wywiadu, który udało nam się zdobyć z pełną wyłącznością. To ma być w pewnym sensie wyjście z cienia Truita. Po przyjęciu firmy ojca bardzo chronił swoją prywatność. Nie zgadzał się na żadne zdjęcia ani rozmowy. Z niesamowitą skutecznością trzymał swoje życie w tajemnicy.
Gdy dowiedziałam się, że dostał się nam pierwszy wywiad z tym człowiekiem, szybko się zgłosiłam do tego zadania.
Ale dlaczego, skoro nie lubi pani tego faceta?
Bo fajnie będzie móc go przemeglować.
Nie wygląda mi pani na osobę, którą zwykle rajcuje przyciskanie kogoś do muru, zwłaszcza, że sama ma pani problemy z napadami paniki. Niech mi pan uwierzy, że na tę okazję jestem przygotowana. Nie pozwolę, żeby mi przepadła. Naprawdę nie powinna pani sądzić ludzi po pozorach. Już pani zdecydowała, że ten facet to dupek, choć nawet go pani nie poznała. To, że ktoś ma pieniądze i władzę, wcale nie oznacza, że jest złym człowiekiem. Nie chodzi tylko o to.
A o co? Powiedzmy, że przygotowałam się do tego wywiadu i wiem z pierwszej ręki, że ten facet to Palant. Nie będziemy wchodzić w szczegóły.
Cholera. Mój puls przyspieszył. Musiałem się dowiedzieć, skąd się wzięły jej uprzedzenia na mój temat.
Na pewno nie podejrzewała, że to ja jestem Dexter Truitt, bo po siłowni założyłem zwykłe ubranie. Wyglądałem raczej jak jakiś cholerny kurier rowerowy, a nie prezes wielomilionowego imperium.
W biurze miałem prysznic i garderobę i zamierzałem się zaraz przebrać.
Chyba się spóźnię na ten wywiad.
Jak się pani nazywa? Zapytałem.
Bianca.
Bianca, a dalej?
Bianca George.
To było nazwisko dziennikarki, z którą miałem się spotkać.
Miło cię poznać, Bianco.
A pan to?
Jak ja się nazywam?
Czy powinienem jej powiedzieć, że wywiad z Krezusem zaczął się w chwili, w której wsiadła do windy? Czy może powinienem udawać dalej i wcielić się w zwykłego kolesia, przed którym właśnie zaczęła się otwierać?
Druga opcja zwiastowała dużo lepszą zabawę.
Jak się nazywam? Jak się nazywam? Spojrzałem na list, który odebrałem rano po siłowni. Leżał na podłodze obok jej metalowych kulek. Koperta. Marka Kopert. Mit. Rit. Spojrzałem na drzwi windy. Drzwi. The Doors. Jim Morrison. Jim. James. Jay. Reed. Jay Reed. Jay Reed.
Miło mi, Jay.
Mnie również, Bianco. Z głośnika rozległ się głos. Mówi Chuck Sanson, konserwator budynku. Czy w windzie ktoś jest?
Tak, odkrzyknęła Bianca. Jesteśmy w środku, zacięliśmy się.
Chcieliśmy tylko państwa poinformować, że wkrótce powinno nam się udać państwa uwolnić. Nic państwu nie grozi. Nasz serwis już się zajął problemem.
Bianca zawołała z ogromną ulgą.
Dziękujemy, bardzo dziękujemy. Proszę nas informować o postępach.
Oczywiście.
Ja natomiast chciałem jak najdłużej zostać zamknięty razem z nią w tym małym pomieszczeniu. Musiałem się dowiedzieć, dlaczego mnie nienawidzi, a poza tym w pewien sposób podobało mi się udawanie Jaya, zwykłego faceta, co do którego Bianca nie miała najprawdopodobniej żadnych chorych uprzedzeń.
Czym się zajmujesz, Jay?
To było jedyne, co przyszło mi do głowy, zważywszy na mój strój. Prowadzę rowerową firmę kurierską. Jadę na 26 piętro.
To by wyjaśniało twój ekwipunek.
Masz na myśli, że natura mi nie poskąpiła?
Zarumieniła się lekko.
Nie, chodzi mi o tamtą kopertę. Ucieszyłem się, że w końcu załapała moje poczucie humoru.
Wiem, po prostu chcę trochę namieszać w tej ślicznej małej główce.
Bianca nadal była czerwona. Zapalone światło najwyraźniej zmieniło sytuację. Widać było, że jej się podobam. Czasami człowiek po prostu wie takie rzeczy. Gdy zauważyła, że się jej przyglądam, zatrzepotała rzęsami i spuściła wzrok.
O tak, zdecydowanie na nią działałem.
Jak trafiłaś do tej roboty? Jak to się stało, że robisz wywiady z ludźmi, których nienawidzisz?
Pracowałam jako spekulant giełdowy na Wall Street.
A jaki to ma związek z dziennikarstwem?
Nie ma żadnego. Ma to związek z załamaniem nerwowym, które z kolei ma związek z dziennikarstwem. Przynajmniej w jakiś sposób w dalszym ciągu korzystam ze swojego wykształcenia, bo pracuję dla czasopisma biznesowego.
Ile potrwa ten wywiad?
Jestem już spóźniona, więc kto wie, czy w ogóle do niego dojdzie.
Jestem pewna, że zważywszy na okoliczności, facet okaże zrozumienie.
A ja uważam, że on wiedział, że do niego jadę i sam zmajstrował cały ten problem techniczny. Może stchórzył przed swoim pierwszym wywiadem.
Chyba trochę przesadzasz. Raczej by zadzwonił i odwołał spotkanie, niż majstrował przy okablowaniu windy.
Chyba masz lekką paranoję, Żorżetko. Ale poszczęściło ci się, bo chyba mogę temu zaradzić. Czy ma to jakiś związek z twoim ekwipunkiem? Odchyliłem głowę i zaśmiałem się. Nie, nie ma to związku ani z moim ekwipunkiem, ani z twoimi kulkami. A jaki jest lek na moją paranoję? Kronat. Co takiego? Kronat, zaśmiałem się. To połączenie pączków z kruasantami. A, chyba słyszałam o tym w wiadomościach. Z tej piekarni na Spring Street. Ta, są przypyszne. Masz ochotę na śniadanie po swoim wywiadzie? Bianka pokiwała głową. Z przyjemnością. Zdaje fajnie. Jeśli kiedykolwiek uda nam się wydostać, dodała. Niemal w tej samej chwili, w której to powiedziała, podłoga zachwiała się lekko, po czym z głośnika odezwał się konserwator, informując nas, że naprawiono windę. Nacisnąłem przyciski na odpowiednie piętra i oto znów jechaliśmy. Radość zaprawiona kroplą goryczy. Gdy dojechaliśmy na wymyślone przeze mnie piętro, stanąłem w drzwiach tak, żeby się nie zamknęły. Jak się z tobą skontaktuję, gdy już skończysz? Bianka spojrzała na mnie spod zmrużonych powiek. Dlaczego tak właściwie nie nosisz przy sobie telefonu? To długa historia. Może jak mi opowiesz wszystkie brudy związane z Krezusem, ja ci opowiem, dlaczego nie mam telefonu. Prawda była taka, że przez zwykłe roztargnienie zostawiłem wczoraj telefon u Caroline. Nie miałem jednak zamiaru mówić Biance, że mój telefon znajduje się w mieszkaniu przyjaciółki, z którą od dłuższego czasu uprawiam seks bez zobowiązań. Spotkajmy się przed wejściem, zaproponowałem. A skąd będziesz wiedział, że skończyłam? Po prostu na ciebie zaczekam. Na pewno? Tak, poczytam sobie gazety w kiosku. Może sprawdzę, co Bianca George ma do powiedzenia w najnowszym numerze Finance Times. Puściłem do niej oko. No dobra, uśmiechnęła się. Do zobaczenia. Gdy drzwi windy zamknęły się, serce waliło mi jak oszalałe. Szybko wszedłem do sekretariatu przypadkowej firmy, w której się znalazłem i zrobiłem słodkie oczy do recepcjonistki, aby pozwoliła mi skorzystać ze swojego telefonu. Zadzwoniłem do swojej sekretarki. Cześć, Josephine. Jak pamiętasz, dziś przychodzi Bianca George z Finance Times, żeby przeprowadzić ze mną wywiad. Chciałbym, żebyś najpierw kazała jej czekać przez 45 minut. Wtedy i dopiero wtedy poinformuj ją, proszę, że nie będę dziś w stanie się z nią spotkać. Powiedz jej, że skontaktuję się z nią drogą e-mailową w celu ustalenia nowego terminu spotkania. Ale po co w takim razie ma czekać? Nie rozumiem. Nie musisz rozumieć, okej? Chcę po prostu, żebyś to zrobiła. Dobrze. Choć prywatną komórkę zostawiłem u Caroline, w gabinecie miałem telefon służbowy. Czy mogłabyś też kazać komuś jak najszybciej przynieść mój telefon na 26 piętro? Będę czekać przed windą. Jest podłączony do ładowarki na moim biurku. Zaraz to załatwię. Musiałem w pełni wykorzystać te 45 minut i w pierwszej kolejności załatwić sobie rower. Bo co to za kurier rowerowy bez roweru? I jeszcze jedno, Josephine. Mogłabyś sprawdzić, gdzie na Manhattanie jest najbliższy sklep rowerowy? Podała mi nazwę miejsca znajdującego się jakieś 10 minut drogi od naszego budynku. Mojego kierowcy nie było w pobliżu, więc gdy dostałem telefon, pojechałem taksówką do sklepu i kupiłem rower, który według sprzedawcy idealnie nadawałby się dla kuriera, choć szczerze wątpiłem, aby jakikolwiek kurier potrzebował tandemu, w który się zaopatrzyłem. Uznałem, że jak przyjdzie co do czego, wymyślę jakieś wyjaśnienie. Z nowiutkim kaskiem na głowie czekałem niecierpliwie przed budynkiem. Gdy ją zobaczyłem, wyglądała na nieziemsko wkurzoną. Co się stało? Dupek mnie wystawił. Tak bez powodu? Tak, najpierw kazali mi czekać, a potem powiedzieli, że odwołał spotkanie. Podobno ma się ze mną umówić jeszcze raz, ale w to nie wierzę. Podałem jej drugi zakupiony kask i powiedziałem. Wiesz co? Pieprzyć go. Dosłownie i w przenośni. Masz rację, pieprzyć go. Musisz wracać do pracy? Nie, po tym wszystkim mam dość na dziś, powiedziała. Kiwnąłem głową. Wskakuj na tył. Przyjrzała się mojemu rowerowi. Dlaczego jeździsz na tandemie? Mam kilka różnych rowerów. Tego używam, gdy potrzebuję kogoś do pomocy. Akurat tak się złożyło, że mój zwykły rower złapał gumę, więc dziś jeżdżę na tym. Moim zdaniem to przeznaczenie. Bo dziś to ty jesteś moim pomocnikiem, Bianca George. A teraz zakładaj kask. Bianca zajęła miejsce z tyłu i zaczęliśmy pedałować. Odezwałem się do niej przez ramię. Pierwszy przystanek – Kronat, odpowiedziała mi, przekrzykując wiatr. A drugi? Tam, gdzie nogi nas poniosą, Żorżetko.
Rozdział trzeci. Dex.
Widziałeś to?
Co? Szczerze mówiąc, trudno mi było skoncentrować się na czymkolwiek innym poza jej sterczącymi sutkami widocznymi spod cienkiej bluzki.
Tych dwóch facetów.
Bianca wskazała na dwóch gości w garniturach siedzących na ławce przy chodniku jakieś 10 metrów od naszego miejsca na trawie. Po raz pierwszy od czasów dzieciństwa postawiłem nogę na wielkim trawniku w Central Parku. Choć z mojego mieszkania rozciągał się na niego wspaniały widok, zwykle nie miałem nawet czasu, żeby popatrzeć. Co z nimi? Skinęła głową w kierunku starszej kobiety, która szła chodnikiem i minęła właśnie obu mężczyzn.
Ta pani przed chwilą się potknęła i omal nie przewróciła.
Przez nich?
Ten po lewej wyciągnął nogi tak daleko, że prawie nie zostało miejsca na przejście. Ścieżka ma tylko 1 metr szerokości, a jego nogi zajmują co najmniej 75 centymetrów.
Jest wysoki. Nie sądzę, żeby siedział tak specjalnie po to, żeby podstawić nogę starszej kobiecie.
Może nie, ale to właśnie problem z kimś takim jak on. Zwyczajnie brak mu kultury. Zauważa tylko to, co się bezpośrednio z nim wiąże. Założę się, że jeśli obok przeszłaby cycata babka w obcisłych leginsach, cofnąłby nogi ze względu na ładny widok.
Wydaje mi się, że masz dość pesymistyczne spojrzenie na mężczyzn w garniturach.
Nie.
Bianca kontynuowała, odpakowując lunch. Kupiliśmy burgery i frytki w jakimś barze, który mijałem setki razy i do którego aż do dziś nigdy nie zajrzałem.
Istnieje bezpośredni związek między czyimś majątkiem netto i jego manierami. Im wyższy próg podatkowy, tym gorsze zachowanie.
Chyba przesadzasz. Czy zebrałaś dowody na poparcie tak śmiałego wniosku, panno Finance Times? Sięgnęła do kartonowego kubeczka znajdującego się w małej białej torebce i wyciągnęła frytkę. Wycelowała nią we mnie i powiedziała:
zaraz ci przedstawię moje dowody. Jesteś gotowy się założyć?
To zależy od tego, co mogę przegrać.
Bianca ugryzła frytkę i się uśmiechnęła.
Od razu wiesz, że przegrasz, co? Tego nie powiedziałem, ale wolę znać zasady, zanim się na coś zdecyduję. No, pewnie, tchórzu. Roześmiałem się. O co się zakładamy, mądralo?
Założę się, że bez proszenia jestem w stanie skłonić tego gościa, żeby cofnął nogi.
A jak masz zamiar to zrobić?
Zakład stoi?
Byłem zaintrygowany. Powiedz, o co się zakładamy?
Namyślała się chwilę. Jeśli wygram, będziesz musiał zawieźć mnie pod sam dom bez mojej pomocy.
A jeśli przegrasz?
Ja będę pedałować, a ty możesz siąść z tyłu i się odprężyć.
Miałem 1,85 m wzrostu i ważyłem 90 kg, a ona co najwyżej 50. Za nic nie pozwoliłbym tej kobiecie obwozić mnie na rowerze po całym mieście.
Wiesz co, jeśli wygram, zawiozę cię bez pedałowania, dokąd zechcesz.
Ale jeśli ty przegrasz, pójdziesz ze mną na kolację i zabiorę cię do jakiejś fajnej restauracji pełnej facetów w drogich garniturach.
Chyba spodobał jej się ten zakład. Podała mi rękę i powiedziała: umowa stoi. Przygotuj się na niezły wycisk dziś po południu.
Sam miałem ochotę dać jej niezły wycisk, ale nie miał on nic wspólnego z rowerem.
Bianca wstała i otrzepała ręce z trawy. Mogę pożyczyć twoją bluzę?
Idąc na siłownię, zabrałem ze sobą bluzę z kapturem. Ponieważ na dworze było ładnie, wsadziłem ją do jednej z sakw przytwierdzonych do mojego nowego kurierskiego roweru. W drugiej sakwie znajdowała się torebka i szpilki Bianki. Zanim wskoczyła na tylne siodełko, zamieniła swoje seksowne sandałki na japonki, które miała schowane w torbie. Wyciągnęła z torebki gumkę do włosów i związała swoje długie włosy w węzeł. Potem założyła moją bluzę, zapięła zamek pod samą szyję i naciągnęła kaptur.
Co ty robisz? Przejdę obok tych gości i pokażę ci, że nawet nie zauważą, że prawie się potknęłam.
I w tym celu musisz się zamaskować? Naciągnęła bluzę tak, żeby zakrywała jej tyłek. Sięgała teraz do kolan.
Nie chcę pokazywać swoich atrybutów.
Rzeczywiście masz kilka przyciągających uwagę atrybutów. Ubrana w ciemną o 4 rozmiary za dużą bluzę zakrywającą ciało, z naciągniętym mocno na głowę kapturem, pod którym schowała swoją śliczną twarz, oddaliła się kawałek, po czym wbiegła na wyasfaltowaną ścieżkę. Gdy dobiegła do gości w garniturach, zamarkowała potknięcie.
Jeden z mężczyzn spojrzał na nią przelotnie, nie przerywając rozmowy. Cholera, faktycznie robili nam zły PR. Uśmiechając się tak, jakby już wygrała, Bianka podbiegła do miejsca, w którym siedzieliśmy.
Sam widziałeś, chamstwo, brak kultury. Ten, który nawet na mnie nie spojrzał, ma pewnie z salonu widok na park.
To pewnie nie był najlepszy moment, żeby jej wspomnieć, iż mieszkam na Central Park West i mam widok na park zarówno z salonu, jak i z sypialni. Co kazało mi się zastanowić, gdzie do cholery ją zabiorę, jeśli później zgodzi się pójść do mnie. Kuriera rowerowego nie byłoby stać nawet na szafę w moim mieszkaniu. Po zdjęciu bluzy Bianka rozpięła kilka guziczków przy swojej koszuli. Jeszcze niedawno musiałem sobie wyobrażać, co skrywa jej jedwabna tkanina, spod której było teraz widać pięknie opaloną skórę i głęboki dekolt. Zastanawiałem się, czy Bianka nosiła push-upa, czy może jej piersi naprawdę były tak idealnie okrągłe.
Chyba grasz trochę nie fair, co?
Rozpuściła włosy i napuszyła je trochę, po czym wyciągnęła z torebki jasno-czerwoną szminkę.
Nie powinno mieć znaczenia, kto przechodzi obok.
Gdy skończyła, zdjęła japonki, wyciągnęła z torebki swoje seksowne szpilki i założyła je na nogi. Odwróciła się do mnie.
Gotowy?
Oparłem się wygodnie na łokciach, z prawdziwą przyjemnością czekając na widowisko. Mało mnie obchodziło, jak zareagują faceci w gajerach, bo cholernie mi się podobało już samo to, że mogę obserwować dumnie kroczącą Biankę.
Do dzieła.
Tak jak wcześniej, cofnęła się odrobinę trawnikiem, po czym weszła na chodnik. Kołysząc biodrami, stawiała jedną stopę przed drugą. Tuż przed ławką z facetami w garniturach upuściła gumkę, którą wcześniej związała włosy. Odwróciła się i pochylając się dramatycznie, zaprezentowała mężczyznom w pełnej krasie swój wyjątkowo zgrabny tyłeczek. Gość z wyciągniętymi nogami musiał ją zobaczyć. Bianka wyprostowała się, odwróciła do mnie z bezczelnym uśmieszkiem i zrobiła jeszcze kilka kroków. Jakiś metr przed ławką facet podciągnął nogi, żeby mogła przejść. Odprowadził też wzrokiem jej tyłek, aż doszła do miejsca, w którym siedzieliśmy. Nieźle, naprawdę nieźle. W drodze do domu muszę chyba zatrzymać się w paru miejscach i odebrać kilka rzeczy. Zatriumfowała. Niech zgadnę. Cegły? Roześmiała się. Podobało mi się, że tak po prostu ściągnęła buty i usiadła na trawie, nie przejmując się tym, że może się pobrudzić. Byłem pewny, że jeśli Caroline kiedykolwiek postawiła stopę na trawie, zrobiła to wyłącznie na potrzeby sesji zdjęciowej i że pewnie kazała fotografowi się tam zanieść. W kieszeni zawibrował mój telefon. Odzywał się przez całą drogę przez miasto i podczas kupowania lunchu, ale Bianka niczego nie słyszała z tylnego siodełka tandemu otoczona miejskim gwarem.
To twój telefon?
Na to wygląda. Myślałam, że nie masz go przy sobie i że dlatego nie mogłeś mi poświecić, żebym znalazła swój.
Cholera.
Nie miałem go przy sobie, bo zostawiłem w sakwie rowerowej, gdy poszedłem dostarczyć przesyłkę.
Aha.
Komórka znów zabrzęczała.
Nie powinieneś odebrać?
To może zaczekać.
Tylko ty jesteś kurierem, czy to duża firma?
Pracujemy w kilku. Łopata w dłoń, pogrąż się jeszcze bardziej, Jay, ty gnojku. Skrzywiła się.
Odpowiadasz bardzo wymijająco. Większość mężczyzn tylko czeka na możliwość, żeby pochwalić się swoimi osiągnięciami.
A może moja firma odniosła duży sukces i nie chce się spłoszyć, pokazując, że jestem jednym z tych bogaczy, do których najwyraźniej żywisz taką niechęć.
Nie żywię do nikogo niechęci za samo posiadanie pieniędzy. Żywię niechęć wtedy, gdy posiadanie pieniędzy zmienia człowieka. Mam wrażenie, że ludziom zmieniają się przez to priorytety i zaczyna im się wydawać, że są pępkiem świata.
Czyli niekoniecznie skreślisz bardzo bogatego człowieka z listy swoich adoratorów tylko ze względu na jego majątek?
Z listy adoratorów?
Parsknęła. Teraz mówisz jak te dupki z moich studiów podyplomowych w Wharton. Studiowałaś na Wharton?
Tak, co się dziwisz? Dziewczyny, które potrafią myśleć, też używają pięcioliterowych przekleństw i swoich ciał, żeby wygrać zakład. A ty? Studiowałeś?
Nie mogłem jej przecież powiedzieć, że studiowałem na Harvardzie, więc do rosnącej listy kłamstw dodałem jeszcze jedno. Studiowałem na Uniwersytecie Stanowym. Na to było stać moich rodziców. To nie było tak do końca kłamstwo. Moich rodziców było stać na Uniwersytet Stanowy. Mogli go kupić. Teren, nauczycieli i cały kampus.
Siedzieliśmy jeszcze przez godzinę na trawie, jedząc lunch i gadając o bzdurach. Ta kobieta niesamowicie mnie intrygowała i chciałem wiedzieć o niej wszystko. Co lubisz robić w wolnym czasie oprócz zawierania zakładów z facetami nad trawniku w Central Parku?
No cóż, dużo pracuję. Już wiesz, że piszę dla Finance Times, ale z doskoku pracuję też dla kilku innych czasopism biznesowych. W związku z tym czasami w weekendy wyjeżdżam w sprawach służbowych, a kiedy zostaję w domu, zwykle gdzieś wychodzę. Lubię dobrą kuchnię, lubię chodzić z moją przyjaciółką Phoebe do różnych etnicznych knajpek. Ostatnio miałyśmy fazę na kuchnię wietnamską. Nie mam pojęcia, co jadłam w ostatnim miejscu, do którego poszłyśmy, bo wszyscy oprócz nas byli Azjatami i nikt właściwie nie mówił po angielsku. Poza tym w niedzielę rano zwykle pracuję jako wolontariuszka w Forever Grey. To organizacja non-profit, która zajmuje się ratowaniem hartów porzuconych przez swoich właścicieli, dla których liczą się tylko gonitwy, więc pozbywają się psów, które nie są już w stanie szybko biegać. To piękne i mądre zwierzęta. Potrzebują ruchu, więc kiedy tylko mogę, biorę ze sobą dwa na krótką przebieżkę. To miłe, wzruszyła ramionami. To dobra terapia zarówno dla psów, jak i dla mnie. A sama masz psa? Chciałabym mieć, ale w moim bloku nie można trzymać zwierząt ważących więcej niż 5 kilo. A ja niespecjalnie przepadam za małymi psami. Poza tym przy wszystkich moich wyjazdach byłoby nie fair zostawiać psa zamkniętego w małym mieszkaniu. Odkąd porzuciłam giełdę, zmieniłam styl życia, poczynając od zmniejszenia przestrzeni życiowej. W miejscu, w którym mieszkałam wcześniej, szafa była większa od mojego obecnego mieszkania. A ty? Jakie masz hobby? W ciągu ostatniego pół roku w moim życiu było zasadniczo miejsce na 80 godzin pracy tygodniowo, udział w przyziemnych spotkaniach towarzyskich związanych z pracą i od czasu do czasu na seks z Caroline, jeśli akurat była w mieście. Ale tego, co dziwne, kurier rowerowy Jay nie mógł wyjawić Biance, więc pogrążyłem się jeszcze bardziej. Jestem dość mocno zajęty firmą. Mam kilku pracowników, ale działamy dopiero od kilku lat i nadal jesteśmy na etapie rozwoju. 5 razy w tygodniu staram się chodzić na siłownię i musiałem coś wymyślić, żebym wyglądał na kogoś, kto ma jakiekolwiek zainteresowania. Niestety, gdy sięgnąłem do moich zasobów przyzwoitych kłamstw, wszystkie okazały się do bani. Powiedziałem więc pierwszą rzecz, która przyszła mi do głowy. Poza tym zajmuję się snycerstwem. Snycerstwem? Tak, snycerstwem. To stara sztuka rzeźbiarska. Rzeźbię różne rzeczy w drewnie. Czy mnie powaliło? Nie mogło mi przyjść do głowy coś w stylu pieszych wędrówek czy robienia wina? Nie miałem najmniejszego pojęcia o drewnie. Poza pałą rozumianą w zupełnie innym kontekście. Bianka zrobiła rozbawioną minę. Niezbyt często słyszy się o czymś takim jak snycerstwo. Jakiego rodzaju rzeczy rzeźbisz? Oj, no, nie mogę ci tego zdradzić już na pierwszej randce. Puściłem do niej oko. Wystarczy, że będziesz wiedziała, że mam sprawne dłonie i że w przyszłości, kiedy znów się umówimy, będziesz miała okazję zobaczyć moje imponujące dzieła. Kiedy, a nie jeśli się znów umówimy? Zapytała z uniesioną brwią. Jesteś dość pewny siebie, co? Lubię o sobie raczej myśleć jako o człowieku wytrwałym. Być może jestem tylko zwykłym kurierem, ale to wcale nie oznacza, że kiedy wiem, czego chcę, nie umiem o to walczyć. Popołudnie minęło niezauważenie i przykro mi było, że muszę się pożegnać, ale o 16:00 miałem spotkanie z kontrahentem, który przyleciał wczoraj wieczorem z Londynu specjalnie w tym celu. Nie mogłem go olać, jak to zrobiłem ze wszystkimi innymi obowiązkami dziś po południu. Nie wspominając już o tym, że moja sekretarka od ponad godziny bombardowała mnie pilnymi wiadomościami. Niechętnie odwiozłem Biankę do domu. Będąc kobietą słowną, ani trochę nie przyłożyła się do podróży przez pół miasta. Gdy zajechaliśmy pod jej dom, mimo świetnej formy byłem zlany potem i zadyszany. Zaparkowałem rower i otarłem czoło bluzą. Naprawdę mi nie pomagałaś podczas jazdy. Uśmiechnęła się. Nie, zakład to zakład, a ty straciłeś szansę na wygraną. Zacząłem powoli myśleć, że straciłem nie tyle szansę na wygraną, co rozum. Kiedy znów się zobaczymy? A przyjedziesz po mnie na rowerze? Czy to ma jakieś znaczenie? Nie, chciałabym tylko wiedzieć, jak się ubrać. Załóż coś seksownego. Podszedłem do niej o krok, badając grunt. Nie odsunęła się. Gdzie pójdziemy? Gdzie zechcesz.
Przez cały dzień marzyłem o tym, żeby ją dotknąć, ale wspólne popołudnie podpowiedziało mi, że ani obmacywanie w parku, ani pocałunek na środku ulicy nie były najlepszymi pomysłami. Ale teraz, gdy staliśmy przed jej blokiem i byliśmy tylko we dwoje, nie chciało mi się dłużej ze sobą walczyć. Podczas jazdy wiatr potargał włosy Bianki, więc przygładziłem je dłonią, pozostawiając ją chwilę dłużej na jej policzku i gładząc go kciukiem. Sama wybierz. Jestem otwarty na propozycję. To może coś etiopskiego?
Załatwione.
Przysunąłem się jeszcze bliżej. Jest jeszcze coś, na co masz ochotę? Jej wzrok powędrował na moje usta. Prawidłowa odpowiedź. W chwili, w której chciałem w końcu dotknąć wargami jej ust, coś za moimi plecami zwróciło jej uwagę. Odwróciłem się i zobaczyłem starszą kobietę, która z trudem usiłowała wysiąść z taksówki. To pani Axinger, powiedziała Bianka. Mieszka naprzeciwko mnie. Chciałem zignorować sąsiadkę i wrócić do tego, co zamierzałem zrobić, ale nie mogłem. Kobieta wyglądała tak, jakby miała się zaraz przewrócić, a cholerny taksiarz najwyraźniej nie miał zamiaru się ruszyć. Jęknąłem, ale podszedłem jej pomóc. Bianka ruszyła za mną. Dzień dobry, pani A. To mój znajomy, Jay. Złapałem kobietę za rękę i pomogłem jej wysiąść, a następnie wejść na wysoki chodnik. Gdy już stała stabilnie, wyciągnąłem z samochodu jej torbę z zakupami i poszedłem za staruszką i Bianką w stronę bramy. Bianko, kochanie, czy byłabyś tak dobra i pomogła mi ściągnąć z szafy pudło? Boję się sama wchodzić na krzesło, a chciałabym wysłać synowi do Kalifornii trochę zdjęć. Oczywiście, nie ma sprawy. Mówiłam pani, że może pani do mnie zapukać w każdej sprawie. Pomogę pani schować zakupy, a potem ściągniemy z góry co trzeba. Gdy otworzyłem drzwi i stanęliśmy wszyscy w korytarzu, Bianka spojrzała na mnie przepraszająco. Zadzwonisz? Zapytała. Niechętnie wyciągnąłem z kieszeni telefon i podałem go jej, żeby zapisała mi swój numer. Gdy to zrobiła, oddała go w zamian za niedużą torbę z zakupami, którą wciąż trzymałem w ręce. Nie mogłem zacząć się z nią całować na oczach pani A, więc kiedy przyjechała winda, nachyliłem się tylko i cmoknąłem Biankę w policzek. Miło było cię poznać. Zadzwonię. Będę czekać. Zaczekałem, aż drzwi windy się zamkną i dopiero wtedy poszedłem po rower. Po drodze sprawdziłem numer, który mi wpisała. Zostawiła też wiadomość. Bianka. Jak wyrzeźbisz mi jakiś drobiazg, to następnym razem zasłużysz na pocałunek, w którym ci przeszkodzono. Fantastycznie. Po prostu fantastycznie. Jak już dojadę na rowerze do swojej firmy przynoszącej wielomilionowe zyski, będę musiał nauczyć się rzeźbić w drewnie. Rozdział 4. Bianka. Położyłam się wieczorem do łóżka w wyjątkowo dobrym nastroju, rozmyślając o Jayu. Ale humor mi się zepsuł, gdy przeglądając e-maile, natrafiłam na wiadomość od człowieka, który wystawił mnie dziś do wiatru. Od Krezusa. Szanowna pani George, proszę przyjąć moje przeprosiny w związku z odwołaniem w ostatniej chwili naszego spotkania. Zatrzymały mnie sprawy osobiste najwyższej wagi, których nie mogłem zignorować. Serdeczności. Dexter Truitt. Serio? Serdeczności? Nie zamierzał nawet zaproponować mi innego dnia? Czy ten człowiek miał pojęcie, na jakie opóźnienie narażały mnie jego sprawy osobiste? Goniły mnie terminy, a czasopismo straciło temat miesiąca. I choć zaskoczyło mnie, że ktoś jego pokroju w ogóle zadał sobie trud, aby mnie przeprosić, to i tak nie zachował się w porządku. Postanowiłam mu odpisać. Panie Truitt. Obawiam się, że pańskie sprawy osobiste najwyższej wagi postawiły mnie w bardzo trudnym położeniu. Obowiązują mnie określone terminy. Jeśli nie przeprowadzimy wywiadu w najbliższym czasie, będziemy zmuszeni całkowicie zrezygnować z tematu. Kiedy będziemy mogli się spotkać? 30 sekund później przyszło powiadomienie o nowym e-mailu. Dexter Truitt odpisał. Pani George, może teraz? Teraz? Zwariował? Facet miał tupet, skoro oczekiwał, że spotkam się z nim o takiej godzinie. Panie Truitt, jest 23:00. Nie jestem w stanie spotkać się z panem o tak późnej porze. Czy w tym tygodniu w godzinach pracy będzie pan dostępny? Niecierpliwie podrygując kolanem, czekałam na odpowiedź. Pani George, jestem dostępny w tej chwili. możemy przeprowadzić wywiad drogą e-mailową. I tak wolałbym podawać moje odpowiedzi na piśmie, aby uniknąć błędnej interpretacji moich słów.
On chyba nie mówił poważnie.
Odpisałam. Panie Truitt, pańska umowa z czasopismem dotyczyła wywiadu na żywo. Odniosłam wrażenie, że wywiad miał na celu pozwolić panu wyjść z ukrycia. Wywiad przeprowadzony drogą e-mailową uniemożliwia realizację tego celu.
Gryząc paznokcie, wpatrywałam się w ekran.
Pani George, o jakiej umowie pani mówi? Nie zobowiązałam się do niczego na piśmie względem pani czasopisma, a zatem nie jestem do niczego zobligowany prawnie. Wyraziłem po prostu zainteresowanie udzieleniem wywiadu. W międzyczasie zmieniłem zdanie i wolałbym nie przeprowadzać go na żywo. Jeśli chciałaby pani przeprowadzić teraz ze mną rozmowę drogą e-mailową, z przyjemnością się na to zgodzę. Stukałam głośno w klawiaturę, pisząc odpowiedź jeszcze szybciej niż wcześniej. Panie Truitt, czy chce mi pan powiedzieć, że wcale nie wystąpiły żadne sprawy osobiste najwyższej wagi? Skłamał pan i odwołał wywiad, bo postanowił pan ostatecznie nie ujawniać swojej twarzy. Westchnęłam sfrustrowana i siadłam wygodniej, czekając na odpowiedź. Pani George, wypadło mi coś nagłego, ale nie wydaje mi się, abym miał obowiązek tłumaczyć się pani ze swoich spraw osobistych. A skoro mowa o ujawnianiu mojej twarzy, to będąc z panią całkowicie szczerym, moja nieoczekiwana zmiana planów pozwoliła mi ponownie przemyśleć podjęcie równie rewolucyjnego kroku. Uznałem, że wolę nie ujawniać swojej tożsamości.
No to super! Cała historia poszła w łeb.
Panie Truitt, miło by było, gdybyśmy zostali o tym poinformowani, zanim wywiad z panem postanowiliśmy uczynić tematem miesiąca i zanim ponieśliśmy koszty związane z reklamą. Celem artykułu było pokazanie pańskiej twarzy. Wygląda jednak na to, że to koniec tematu. Jego odpowiedź nadeszła jeszcze szybciej. Pani George, oferuje pani możliwość zapytania mnie o cokolwiek pani zechce. O cokolwiek. Moim zdaniem to materiał na cholernie dobrą historię. Ale mam dwa warunki.